Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam. Witam w naszym studio pana posła Zbigniewa Kuźmiuka, doktora nauk ekonomicznych, członka Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, dobry wieczór ojcu, dobry wieczór telewidzą.
Dzisiaj chcemy rozmawiać o pewnym atrybucie życia, który jest niezbędny albo wręcz integralny, czyli o portfelu. O portfelu obywatela Rzeczypospolitej w kontekście budżetu państwa, bo ten portfel no, z jednej strony staje się coraz grubszy, bo jest więcej banknotów, a z drugiej strony za te banknoty coraz mniej możemy kupić produktów.
Tak, to prawda. Maleje się siła nabywcza Polaków, ponieważ mamy do czynienia z dosyć wysoką inflacją i w zasadzie brakiem wzrostu poziomu wynagrodzeń, a także świadczeń emerytalno-rentowych. Pewnie do tego jeszcze przejdziemy. Będzie waloryzacja w roku 2012. Trwa nawet procedowanie nad tym sposobem waloryzacji. To będzie na rok waloryzacja kwotowa, o co wielu Polaków wnosiło. W każdym bądź razie nie ulega wątpliwości, że szczególnie dla tych słabszych ekonomicznie grup ludności wzrost cen, szczególnie żywności, a także opłat związanych z mieszkaniami, gaz, prąd, ścieki, woda, to wszystko rośnie bardzo szybko i niestety tych wzrostów cen nie oddają wskaźniki inflacyjne. One są bowiem ustawiane średnio i jeżeli ktoś ma niższe wynagrodzenie i powiedzmy 50-60% swojego wynagrodzenia przeznacza na żywność, a pozostałą część na te usługi okołomieszkaniowe, to dla niego inflacja nie wynosi 5%, jak się oficjalnie podaje, tylko wynosi przynajmniej kilkanaście procent. A jeżeli nie ma ani wzrostu płac, ani waloryzacji świadczeń, no to mamy do czynienia ze spadkiem siły nabywczej wynagrodzenia no o kilkanaście procent. I niestety w roku 2011 z takim procesem mieliśmy do czynienia.
Z takim procesem też weszliśmy w kolejny rok, w rok 2012 i jeszcze takiemu stanowi rzeczy towarzyszyło jedno słowo, jedno zjawisko ekonomiczne i gospodarcze. Kryzys.
No, byliśmy to takie sprzeczności, których rządzący nam nie wyjaśniają. Z jednej strony w czasie kampanii wyborczej pan premier Tusk i jego ekipa, także minister Rostowski, bardzo często przekonywali Polaków, że mamy do czynienia z zieloną wyspą, że Polska jest zieloną wyspą na tak zwanym Morzu Czerwonym kryzysu, który rozlał się wokół nas. I cały czas tego rodzaju przekaz był forsowany. Skończyła się kampania wyborcza, Platforma wygrała wybory i ten przekaz się gwałtownie zmienił. Okazało się, że jesteśmy już w kryzysie. Co więcej, w roku 2012 ten kryzys będzie jeszcze głębszy i musimy oszczędzać. A mówiąc precyzyjnie, muszą oszczędzać ci najmniej zamożni. W Prawie i Sprawiedliwości nazywamy to sięganiem do płytkich kieszeni. I niestety ten proces odbywa się na naszych oczach. Część wynagrodzeń zjada ta inflacja. Ona niby oficjalnie właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, nie jest zbyt wysoka, choć 5% na nasze warunki to już jest sporo. Natomiast dla tych słabszych ekonomicznie ona jest wyraźnie wyższa i oficjalne wskaźniki jej nie oddają. To jest jedna rzecz. Druga to taka, że mamy do czynienia z różnego rodzaju podwyżkami cen opłat nierejestrowanymi. Samorządy na przykład przyciśnięte do muru rzeczywiście podnoszą cenę za wodę, wywóz śmieci, tego rodzaju usługi. No, rosną błyskawicznie ceny biletów komunikacji miejskiej, no bo rosną ceny paliwa. Dość powiedzieć, że w roku 2011 one wzrosły o około 30%. To są niespotykane.
To jak to, panie profesorze, panie doktorze, pan jest ekonomistą, to jak to 5% inflacji, w tych 5% inflacji zawiera się 30% wzrost cen paliw?
No właśnie, proszę ojca, to jest tak zwana statystyka. Otóż do tego wzrostu statystycznego bierze się tak zwany uśredniony koszyk dóbr i uznaje, że powiedzmy średnio koszty paliwa stanowią zaledwie parę procent wydatków rodziny czy obywatela. W tej sytuacji nawet 30% wzrost ceny paliwa w takim koszyku inflacyjnym waży tam zaledwie 1,5 punktu procentowego. Więc ta statystyka niestety oddaje pewne procesy średnie, natomiast dla wielu ludzi ona nie odzwierciedla ich sytuacji materialnej. To jest bardzo poważny problem. Co więcej, w tej chwili mamy do czynienia z różnego rodzaju procesami, które bezpośrednio jakby nie wiążą się z sytuacją materialną, ale one dotykają tych wspomnianych przez ojca portfeli. No, mamy zamieszanie związane choćby z lekami. Najpierw była ustawa, która miała porządkować ponoć gospodarkę lekową i miała wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, czyli potanić dostęp do leków. Suma summarum, mamy gigantyczne zamieszanie mniej więcej od połowy grudnia tamtego roku i ona w dalszym ciągu trwa. Jak wiemy, wprawdzie została zmieniona ustawa, wprawdzie proces legislacyjny nie dotarł jeszcze do końca, ale kolejną grupą, która będzie protestowała, będą aptekarze, a za cały ten proces płacą pacjenci, którzy bardzo często wykupują leki ze 100% odpłatnością.
Swoim zdrowiem i również...
Ale nawet gdyby tak nie było, gdyby nie było tej 100% odpłatności, to jak już policzono, ta zmiana ustawy będzie kosztowała tylko w roku 2012 Polaków dodatkowe 300 milionów wydatków na leki. O tyle więcej zapłacą pacjenci. Okazuje się, i to już ostatnie zdanie do tej kwestii, okazuje się, że Polska i tak, polscy pacjenci płacą i tak najwięcej, współpłacą za leki. Średnio to jest 30 kilka%. W tej chwili, po tej zmianie, pacjenci średnio będą dopłacali do leków około 40%. To jest najwyższy poziom dopłat za leki w Europie. No powiedzmy, bogaci Niemcy dopłacają do leków zaledwie 10%. Polacy będą dopłacali 40%.
I
proszę
ojca,
proszę zobaczyć, czy gdziekolwiek w tak zwanych mainstreamowych mediach ktokolwiek na ten temat coś powie. Cały czas idzie przekaz, że ustawa poprawiła dostęp pacjentów do leków i leki będą generalnie tańsze.
To znaczy, może poprawiła dostęp do pacjentów kilku firmom farmaceutycznym, które robiły wszystko, aby swoje farmaceutyki znalazły się w tej ustawie.
To prawda, ta lista refundacyjna to zawsze walka firm farmaceutycznych.
Ale tyle one tylko, walczyły, że... panie pośle, one walczyły pół roku prawie. I to walczyły z obecną panią marszałek.
Prawda, to jest sytuacja nieprawdopodobna. Osoba, która doprowadziła do całego tego zamieszania, które przecież trwa, które dla wielu ludzi jest naprawdę gigantyczną uciążliwością. Wystarczy pójść do jakiejkolwiek przychodni, wystarczy pójść do jakiejkolwiek apteki, posłuchać rozmów tych biednych, schorowanych ludzi, często chorych na choroby przewlekłe, właśnie z tymi zatrudnionymi osobami, które cierpliwie tłumaczą, dlaczego nie mogą na przykład zamienić leku na tańszy, albo dlaczego niestety muszą pobrać tą 100% odpłatność. Bardzo często takiego człowieka odsyłają do jego lekarza, ale on tam się już wystał pół dnia w kolejce i teraz, jeżeli ma iść z tą receptą i stać drugie pół dnia, to wysupła z tych swoich skromnych wynagrodzeń całość kwoty na ten lek, licząc na to, że sytuacja się poprawi. A ona mu się nie poprawia od kilku tygodni i wszystko wskazuje na to, że jeżeli rzeczywiście nie uda się szybko jeszcze raz dokonać nowelizacji tej ustawy, to teraz protestujący aptekarze będą z kolei bardzo skrupulatnie sprawdzać recepty i znowu żądać od pacjentów 100% odpłatności. I proszę ojca, żeby był dobrze zrozumiany. Nie narzekam ani na lekarzy, ani na aptekarzy, bo oni rzeczywiście próbują pilnować także swojego finansowego interesu. Bo do tej pory było takie rozwiązanie, że każda pomyłka po jakiejś kontroli NFZ-u uderza w tego lekarza, który się pomylił. Więc on starał się tę odpowiedzialność z siebie znieść i starał się to robić różnymi metodami. Natomiast rządzący, którzy to wszystko przygotowali i zdawali sobie chyba sprawę ze skutków tego, co robią, teraz umywają ręce. Ojciec wspomniał obecną panią marszałek. Przecież to ona forsowała te rozwiązania ustawowe. Ta ustawa, jak słusznie ojciec zauważył, była przyjęta w kwietniu, a podpisana przez prezydenta w maju poprzedniego roku. Natomiast mleko się rozlało tuż przed Wigilią, wtedy, kiedy okazało się, jak wygląda ta lista leków, że na przykład paski do pomiaru poziomu cukru we krwi zamiast ryczałtu 3,20 mogą kosztować 50 i 80 zł, a tych pasków każdy cukrzyk, a jest ich w Polsce 2 miliony, zużywa kilkadziesiąt miesięcznie.
Porządny rynek. Tylko że pacjent, panie pośle, zostawia pieniądze nie tylko w aptece, ale również i w przychodni, u lekarza, do którego chce się szybciej dostać. Nie tylko w aptece, ale również płaci składki, ubezpieczenia. I co się z nimi wobec tego dzieje?
No właśnie, to jest pytanie. Z jednej strony wiemy, że każde wynagrodzenie jest właśnie ożusowane, oskładkowane, jak to bardzo często nie po polsku mówimy. I tych pieniędzy od pacjentów z ich składki zbiera się około 60 miliardów złotych, bo tyle wynosi w tej chwili zasób Narodowego Funduszu. I okazuje się, że tych pieniędzy ciągle brakuje. Mamy do czynienia z zadłużeniem ochrony zdrowia, a jednocześnie wymaga się od pacjentów coraz większego współpłacenia za usługi. I ma ojciec rację. Odejdźmy na chwilę od leków, a przejdźmy do tego obszaru przychodni specjalistycznych. Takie sceny były pokazywane w końcówce roku, ponieważ szpitale i przychodnie specjalistyczne wyczerpały limity przyjęć na poprzedni rok, to w grudniu właśnie były zapisy do lekarzy specjalistów w wielu miejscach w Polsce, więc to jest zjawisko ogólnopolskie. Na następny rok proszę sobie wyobrazić, że do wielu rzadkich specjalistów te zapisy były na przykład na maj, na lipiec 2012 roku. Więc jeżeli ktoś jest rzeczywiście chory, powiedzmy na chorobę onkologiczną, i on ma do onkologa czekać pół roku, to najprawdopodobniej się po prostu nie doczeka. Więc on nie ma innego wyjścia, tylko musi pójść prywatnie do lekarza, żeby go zdiagnozował i być może starać się szybciutko dostać do lekarza. Tak. Więc mimo tych reform, o których rządzący mówili przez 4 lata, system ochrony zdrowia jest w zasadzie sparaliżowany.
Dużo o tym, o systemie zdrowia.
Odeszliśmy to troszeczkę od budżetu.
Ale to jest kwestia właśnie i budżetu, i portfela obywatela. Wspomniał pan o tym, że kasa budżetu jest pusta, no ale co rząd robi, żeby portfel obywatela, skąd płyną pieniądze do budżetu, były pełne?
No właśnie, i tutaj przyjęliśmy taką formułę oszczędzania. Ja zdaję sobie sprawę, że skoro cała Europa oszczędza, to Polska nie może być w tym czasie rozrzutna. Ale no, ekonomia podpowiada nam, że lepiej jest jednak gromadzić dodatkowe dochody, zarabiać, niż oszczędzać. Europa, moim zdaniem, szczególnie te kraje, które mają olbrzymie kłopoty finansowe, Grecja, Portugalia, teraz już coraz częściej Włochy czy Hiszpania, idzie złą drogą. To znaczy tam ogranicza się wydatki budżetowe, podnosi się podatki i w związku z tym, to już możemy zaobserwować realnie, gospodarka zamiast się rozwijać, się zwija. Czyli sytuacja zarówno państwa, jak i obywateli zamiast się poprawiać, niestety się pogarsza. Więc tą drogą oszczędności, jak mi się wydaje, daleko nie zajedziemy. Dlatego też proponowaliśmy parę rozwiązań, które przynosiłyby dodatkowe dochody.
Na przykład?
No właśnie. Złożony jest od ponad roku, w tamtej jeszcze kadencji, podatek, to znaczy propozycja podatku bankowego. Ja wiem, że też nie chciałbym pokazywać banków jako takiego swoistego czarnego luda i takich zasobnych instytucji, do których zawsze można sięgać. Ale mamy niekwestionowane dane. Sektor finansowy, czy podsektor finansowy, to są banki, firmy ubezpieczeniowe. Jeżeli popatrzymy na całe przychody w gospodarce, to ten sektor finansowy otrzymuje 60% przychodów w roku. 40% to są przychody przedsiębiorstw, firm handlowych, firm usługowych i tak dalej. Czyli sektor finansowy dominuje. Natomiast jeżeli chodzi o wpływy z podatku dochodowego, to zaledwie co szósta złotówka podatku dochodowego, jaki wpływa do polskiego budżetu, pochodzi z tego sektora. Więc jeszcze raz, ponad połowa wpływów, przychodów, nie dochodów, ale przychodów, to przychody sektora finansowego, a zaledwie co szósta złotówka, czyli mniej niż 18%, to są wpływy z podatku dochodowego. Co oznacza, że po prostu sektor bankowy jest nieproporcjonalnie opodatkowany w stosunku do swoich dochodów. I dane statystyczne to potwierdzają. Banki nie chcą się specjalnie tym chwalić, ale gdzieniegdzie można się przeczytać, że w tym roku, mimo kryzysu, banki będą miały rekordowe zyski, sięgające około 15 miliardów złotych. I nasz pomysł polegał na tym, żeby skoro już stwierdziliśmy, że mamy nie najlepszą sytuację finansów państwa, żeby dodatkowo, choćby przejściowo, na 3 lata sięgnąć dodatkowo do kieszeni banków. Szacowaliśmy, że wpływy z tego podatku, dodatkowego podatku, powiedzmy okresowego, wynosiłyby około 5 miliardów złotych rocznie dodatkowo. I proszę sobie wyobrazić, że od roku ten projekt ustawy leży, nie ma kompletnie zainteresowania tym projektem. Ponowiliśmy go już w nowej kadencji Sejmu, także nie ma żadnego zainteresowania. A tu ciekawostka. Unia Europejska zaproponowała podatek od transakcji finansowych. Wprawdzie to nie to samo, co podatek bankowy, ale jednak to jest dodatkowe opodatkowanie tego świata finansowego. Tyle tylko, że tamten podatek ma być dochodem budżetu Unii Europejskiej. I właśnie na Komisji Europejskiej minister, który sprawozdawał ten projekt, bardzo pochwalił to rozwiązanie jako zgodne z tym, co się dzieje w Europie, jako prorozwojowe, jako takie, które jest Europie bardzo potrzebne. Natomiast podatek bankowy został zaatakowany z fundamentalnych pozycji jako szkodzący rozwojowi gospodarczemu, jako sprzeczny z prawem europejskim i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli chcemy wprowadzić jakieś dodatkowe dochody do polskiego budżetu z sektora finansowego, to jest źle i nie po europejsku. Natomiast jeżeli mamy wprowadzić podatek od transakcji finansowych i on ma być dochodem budżetu Unii Europejskiej, to jest to jak najbardziej zgodne z prawem europejskim i bardzo korzystne dla europejskiej, w tym polskiej gospodarki.
Z jednej strony są takie zjawiska, o których pan mówi, a z drugiej strony rząd jednak dba o portfel obywateli, bo daje im podwyżki, szczególnie budżetówce, tej umundurowanej.
No właśnie, to taki był sygnał bardzo niepokojący. Ja jestem już człowiekiem w słusznym wieku i pamiętam lata 80. i wiem, że to był taki właśnie czas, kiedy ówczesne wojsko i ówczesna milicja były dodatkowo wynagradzane i motywowane do tego, żeby pilnować w ówczesnej Polsce porządku. Ja oczywiście nie chciałbym wyprzedzać faktów.
Tak, ale dzisiaj, panie pośle, mamy tylko policję, bo już wojska praktycznie nie ma.
To prawda. Ta nasza armia, tak jak się mówi, wystarczy na parę kontyngentów do Afganistanu.
I został tylko reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
Wojska Polskiego. No dobrze, że i on istnieje, bo czasami do tych uroczystości patriotycznych jest niezwykle potrzebny. Ale rzeczywiście ten sygnał jest bardzo niedobrze odbierany w społeczeństwie. Ja oczywiście nie zazdroszczę ani wojskowym, ani policjantom dodatkowych dochodów. Rzeczywiście oni nie mieli regulowanych prac.
I ta
podwyżka jest zapewne dla nich słuszna. Natomiast sygnał, że dostają tylko te wybrane służby mundurowe, właśnie policja i wojsko, jest bardzo niedobrym sygnałem pokazującym, że być może rządzący obawiają się jakichś niepokojów społecznych i w ten sposób chcą zachęcić wojsko i policję, aby jednak pilnowały interesów władzy. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. No właśnie zupełnie niedawno na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych były głosowane poprawki do przed drugim czytaniem na poziomie komisji do budżetu i właśnie Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło taką poprawkę mówiącą o tym, że wszystkie służby mundurowe powinny dostać podobne podwyżki jak wojsko i policja. Zadałem pytanie pani wiceminister finansów, która reprezentowała rząd na posiedzeniu tej komisji, ile ta podwyżka dla pozostałych służb mundurowych by kosztowała. Okazuje się, że w skali roku to jest 200 milionów złotych. A więc jeżeli przyjmiemy, że wprowadzamy na przykład podatek bankowy i jest to 5 miliardów złotych, nie byłoby problemu. Zwłaszcza, że oficjalnie przynajmniej ta podwyżka dla wojska i policji jest tłumaczona tym, że będziemy organizowali Euro 2012. W związku z tym spodziewamy się dużo gości zagranicznych, w tym troszeczkę gości kontrowersyjnych, jak to związanych z kibicowaniem w futbolu. I w związku z tym dla zapewnienia bezpieczeństwa i tym gościom i w ogóle Polakom to właśnie wojsko i policja dostają podwyżki, żeby zostali zmotywowani. Natomiast no, służba celna, służba graniczna, która przecież także będzie w jakiś sposób pracowała nad bezpieczeństwem tej dużej imprezy w Polsce, takich podwyżek nie dostaje, więc wyraźnie wygląda, że to są właśnie takie motywacje, o jakich przed chwileczką wspomniałem raczej. Zabezpieczenie się na wypadek jakichś niepokojów społecznych na dużą skalę.
No może zrefunduje to akcyza z napojów alkoholowych, które będzie można nabywać na stadionach.
No właśnie, to jest też, to pokazuje sprzeczne działania z rządu. Z jednej strony mówimy właśnie o poprawie bezpieczeństwa na stadionach. Cały czas epatujemy Polaków jakimiś filmami właśnie z agresywnego zachowania kibiców. Skądinąd wiemy, że bardzo często alkohol powoduje taką agresję. I niestety to właśnie większość rządząca Platforma plus PSL przegłosowała projekt ustawy, że piwo do określonej zawartości alkoholu może być sprzedawane na stadionach i będziemy, to znaczy nie można wnosić alkoholu na stadiony, bo tego pilnują służby porządkowe, ale jak najbardziej na stadionie będzie można taki alkohol nabyć i go spożyć, no i być może zachowywać się w sposób agresywny. Także nie widać tutaj logiki. No być może to jest presja koncernów piwowarskich, które oczywiście przy okazji chcą zrobić na tym interesy.
I dziwne, że w tym przypadku nie było instytucji czy urzędu pani ówczesnej minister Julii Pitery, która badała te wszystkie sprawy korupcyjne.
No tak, ale na tyle skompromitowała się tym dorszem za 8 złotych 15 groszy, że pan premier zdecydował się jednak nie przedłużać jej kontraktu.
A to nie był sukces tego rządu?
No.
Wynalezienie takiego szczegółu w stercie papierów i wydatków?
To prawda. To specyficzny sukces.
Szkoda, że nie obliczono jeszcze, ile kosztowała praca ludzi, którzy...
Do tego doszli,
tak, bo to jest masa osób, czas i praca, a co za tym...
No nie ulega wątpliwości, że to było przynajmniej kilkunastu urzędników, sekretariat, samochód, prawda, a więc cała infrastruktura związana z funkcjonowaniem takiego ministra. Bo... I z tego, co pamiętam, zadanie, jakie pan premier postawił, pani minister Piterze, to było zbudowanie takiego systemu antykorupcyjnego. Nie powstał nawet projekt ustawy w tej sprawie przez 4 lata.
No, pani minister mówi, że zaproponowała ustawę i gdyby jej ustawa weszła w życie, to by na rynku leków nie było tego, co się dzisiaj
proszę
dzieje.
Proszę ojca, gdyby rzeczywiście ten projekt był i gdyby on spełniał wszystkie warunki, no to przecież nie było powodu, żeby minister rządu Platformy Obywatelskiej, sztandarowa postać w Platformie, nie przeforsowała takiego projektu w swoim rządzie. Więc wygląda na to, że ten projekt był na tyle słaby, że pan premier nie chciał go pokazywać opinii publicznej.
To już państwo wiecie, bo uczestniczycie w tym wszystkim. Wspomniał pan, znaczy wspomnieliśmy o tym, ile to kosztuje zatrudnienie osób, które tego dorsza przysłowiowego znajdą, ale ja nie wiem, czy pan poseł wie, Krajowa Rada Radiofonii nie ma pieniędzy na ludzi, którzy by mogli zliczyć głosy obywateli i podpisy związane z multipleksem, na którym nie znalazł się taki nadawca jak Fundacja Lux Veritatis, która dysponuje sygnałem telewizji Trwam. I okazuje się, że na to nie ma osób, które by to mogły zrobić, bo nie ma pieniędzy.
Proszę ojca, rzeczywiście Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zachowuje się w różnych sprawach bardzo nieodpowiedzialnie.
A to jest gremium, że wejdę panu posłowi w słowo, które utrzymuje się z portfeli obywateli.
Tak, to prawda. Co więcej, to jest gremium, które przygotowuje sobie budżet we własnym zakresie. Jedna z kilkunastu instytucji, która proponuje swoje wydatki i rząd nie może tych wydatków ograniczyć. Dopiero na poziomie parlamentarnym możemy zajrzeć do tego budżetu. Aha. I właśnie ten budżet został przejrzany i okazało się, że tak jak Krajowa Rada rozdziela koncesje, można postawić na tym bardzo poważny znak zapytania. Tak również przygotowała swój budżet.
Rzeczywiście, nad którym można postawić znak zapytania?
Nad którym można postawić poważny znak zapytania i jeżeli rzeczywiście nie dojdą dodatkowe wyjaśnienia, to ten budżet zostanie poważnie ograniczony, bo Krajowa Rada chce szastać pieniędzmi publicznymi.
I panie pośle, nie policzycie, ile głosów odbiorców telewizji Trwam napłynęło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
Mam nadzieję, że to jest obowiązek, proszę ojca, Krajowej Rady. Naprawdę, jak słucham wypowiedzi przedstawicieli tej rady, to odnoszę wrażenie, oni są przecież tytułowani bardzo często ministrami.
Tak.
Mają wynagrodzenia na poziomie właśnie ministerialnym. Mają także swoje gabinety, swoje samochody, swoje sekretarki. To są poważne urzędy, więc oni nie mogą się zachowywać kompletnie nieodpowiedzialnie, a ich wypowiedzi publiczne na temat tego, co stało się w tej sprawie koncesji, wyglądają po prostu na skrajnie nieodpowiedzialne. Jakby to byli ludzie, którzy podejmują decyzje w swoim własnym imieniu. Jakby ta koncesja była ich własnością i według własnego pomysłu mogli sobie ją rozdzielić. A przecież to jest dobro publiczne, dobro rzadkie. W związku z tym rozdział tego dobra rzadkiego powinien być przezroczysty. I takie w Polsce prawo obowiązuje. Jeżeli ja się dowiaduję, że nie może być tak, że nie podaje, czy jest tak, że nie podaje się przyczyn, dla których odrzuciło się taką czy inną, taki czy inny wniosek i operuje się w przestrzeni publicznej ogólnikami, to oznacza, że ci ludzie nie wykonują obowiązków, za którym polskie państwo im płaci. I mam nadzieję, że doprowadzimy do tego, że ci ludzie będą odpowiadali. No jest projekt uchwały w Sejmie, który mam nadzieję, że uzyska większość, na podstawie którego chcemy zwrócić się do NIK-u. Chcemy, żeby to była to uchwała Sejmu, większości sejmowej, że Sejm zwraca się do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie tego procesu rozdziału koncesji. Pokazanie, jak on wyglądał, które firmy dostały, czym się charakteryzowały ich wnioski, jakie miały mocne strony. To wszystko musi być położone na papierze. To nie jest naprawdę prywatny folwark pana Dworaka i paru jeszcze osób politycznie związanych z Platformą czy z PSL-em, tylko oni od momentu, kiedy złożyli przysięgę, są urzędnikami państwowymi, obowiązuje ich polskie prawo i z każdej decyzji muszą się wytłumaczyć.
A czy z każdej złotówki będą rozliczeni?
Mam nadzieję, że tak. Proszę ojca, no oczywiście za tą większość koalicyjną nie gwarantuję, ale mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli taki czas w Polsce, że tego rodzaju decyzje zostaną wszystkie sprawdzone i jeżeli zostało złamane prawo, to nie tylko będzie Trybunał Stanu, który daje odpowiedzialność polityczną, ale będą po prostu zwyczajnie prokuratury
bo ja na razie
i sądy.
Widzę, że wszyscy aferzyści w Polsce są nagradzani. Bo chociażby mówimy o perspektywie roku 2012, ale jeszcze zajrzyjmy w miniony rok. Afera hazardowa, która się ciągnęła, no dymisje bez wyciągnięcia konsekwencji, to pan poseł jeszcze to wie, że za tym się kryją również i wynagrodzenia, które minister dostaje, kiedy odchodzi z urzędu.
To prawda, tutaj w przypadku afery...
I to ma być kara? Zdymisjonowanie urzędnika?
W przypadku afery hazardowej mamy jeszcze, no to w tej chwili już możemy powiedzieć, że ona zakończyła się w specyficzny sposób. Troszeczkę tego widzieliśmy, no ale szef komisji hazardowej, który tak sprawnie ukręcał tej aferze głowę i zamiatał ją pod dywan, no właśnie został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i odpowiada za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
To na pewno będzie Platforma przestrzegała.
No więc wcześniej czy później tego rodzaju decyzje zostaną na pewno, proszę ojca, rozliczone.
Miejmy nadzieję, panie pośle, że tak będzie. Budżet państwa i portfel obywatela w 2012 roku to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych z naszym gościem. Jest nim pan poseł, doktor nauk ekonomicznych Zbigniew Kuźniuk, członek Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy również do wspólnych rozmów naszych widzów, czyli państwa numery do studia w Toruniu bez zmian 056 657 0011 56 657 0012, telefony dla widzów z zagranicy, zza oceanu 011, w Europie 48 56 i dalej 657 0013 657 0014. Połączenia dla posiadaczy telefonów w sieci w rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Zapraszam serdecznie do wspólnych rozmów. My mówimy o budżecie państwa i o portfelu obywatela. Ten budżet naszego państwa jest też, nie jest niezależny od czynników zewnętrznych, które dokonują się. Polska jest wyspą, która leży na lagunie innych również państw i jest targana różnymi prądami.
Tak, to prawda. Rozumiem, że ojciec nawiązuje do tego, co dzieje się w strefie euro. Nie ulega wątpliwości, że Polska zależy w różny sposób od tych krajów, pozostałych krajów Unii Europejskiej, choćby poprzez wymianę handlową. My i tak jesteśmy w szczęśliwym położeniu, że tak zwane PKB, czyli ta wartość nowo wytwarzona w gospodarce, ona w dużej mierze powstaje w oparciu o polski popyt. 2/3 polskiego PKB bierze się właśnie z tych 40 milionów konsumentów, którzy codziennie wydają swoje wynagrodzenia na różnego rodzaju potrzeby. A więc to jest 2/3, więc jeżeli wydają więcej, to tu PKB rośnie. I w 70 mniej więcej procentach od tego zależy ta wartość nowo wytworzona w gospodarce. Natomiast 30%, pozostałe, czy troszeczkę więcej niż 30%, to są inwestycje i to jest tak zwany eksport netto, a więc relacja pomiędzy eksportem i importem. Więc właśnie ta część z kolei zależy od naszej współpracy z zagranicą, wymiany handlowej. Więc jeżeli gorzej dzieje się w gospodarce, powiedzmy, niemieckiej czy francuskiej, to wiadomo, że z trudem sprzedajemy tam, a więc eksport nie rośnie tak, jakbyśmy tego oczekiwali i ta część PKB rośnie wolniej. Ale są takie kraje jak, powiedzmy, Czechy czy Węgry, w których jest dokładnie odwrotnie, że zasadnicza część PKB jest związana właśnie z kontaktami za granicą, bo te społeczeństwa są nieduże i w związku z tym ich gospodarki w większej mierze zależą od tego, co gospodarka produkuje na eksport. Więc na razie, nie martwiąc się o naszych bliższych czy dalszych sąsiadów, można powiedzieć, że ten kryzys wprawdzie w jakiś sposób będzie na Polskę wpływał, ale nie tak, jak na tamte kraje. I to jest nasza przewaga, której powinniśmy pilnować.
Czy nieobecność w strefie euro pomaga nam?
Zdecydowanie tak. Byliśmy przez ostatnich parę lat przekonywani, że tylko wejście do tej strefy daje nam ogromną szansę. Ale popatrzmy sobie na naszych sąsiadów Słowaków. Ich gospodarka chwieje się w posadach z tego względu, że mają gigantyczne kłopoty związane właśnie ze strefą euro.
A to jest niewielkie państwo.
A to jest niewielkie państwo, właśnie dużo eksportuje, ma gigantyczne kłopoty. Co więcej, teraz to państwo musi się składać na znacznie zamożniejsze od siebie kraje. Słowacja już przecież finansuje to, co się dzieje w Grecji, to, co się dzieje w Portugalii, to, co się dzieje w Irlandii, czyli te pożyczki, tak? My na szczęście do tego dokładamy się tylko w minimalnym stopniu. Słowacy do tego stopnia sprzeciwili się temu, co robił ich rząd, że doszło do przesilenia politycznego i teraz na wiosnę będziemy mieli na Słowacji wybory. To jest konsekwencja bycia tego kraju w strefie euro. Więc nasza waluta, nam jej posiadanie, odpowiednia polityka w zakresie polskiego pieniądza daje Polsce przewadze. I to, co się dzieje, lekka dewaluacja złotego powoduje, że nasz eksport jest coraz bardziej opłacalny, czyli miejsca pracy zostają w Polsce, a towary i usługi wypływają za granicę.
Panie pośle, ta lekka dewaluacja złotego to są ciągle rosnące ceny chleba, to jest ciągle rosnąca, zaskakująca nas cena paliw. Czy to rzeczywiście jest taka lekka dewaluacja?
Z jednej strony rzeczywiście...
W skali makro może tak.
Tak, to prawda, ma ojciec rację. To znaczy, jeżeli popatrzymy na te procesy ogólnogospodarcze, to oczywiście w sytuacji, kiedy pieniądz krajowy troszeczkę się dewaluuje, to wiadomo, że każdy eksporter, który sprzedaje za granicą za 1 euro, zamiast tak jak było do niedawna 4 złote, otrzymuje powiedzmy 4,40. Więc to bardzo często jest tak, że to 40 groszy to jest jego jednostkowy zysk. Opłaca mu się produkować więcej i więcej sprzedawać za granicę. Jak produkuje więcej, to tutaj powstają miejsca pracy. Z kolei droższy złoty zniechęca do eksportu. Ale w przypadku paliw ojciec ma rację. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować, bo nie mamy własnych zasobów ropy naftowej. Więc taka dewaluacja oczywiście powoduje, że rosną ceny paliw na stacjach, a jak rosną ceny paliw, to rosną ceny wszystkiego. Więc to oczywiście... Tu trzeba szukać jakby złotego środka. W każdym bądź razie nie ulega wątpliwości, że polskiej gospodarce sprzyja jednak słabszy złoty niż bardzo mocny złoty. Właśnie przez pryzmat tych miejsc pracy tworzonych w kraju. W każdym bądź razie słabość tamtych krajów powoduje kłopoty z naszym eksportem i przekłada się to na słabszy wzrost gospodarczy także w Polsce.
Panie pośle, bardzo dziękuję. Odbierzmy telefon, słuchamy, telewizja trwa. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam czcigodnego ojca Janusza.
Ojciec Waldemar tym razem.
Ojca Waldemara, przepraszam bardzo. Tak, przepraszam. Ale czcigodnego ojca.
Dziękuję. I kto do nas dzwoni i skąd?
Jeszcze, wspaniałego tutaj naszego posła, doskonale zorientowanego w sprawach ekonomicznych, pana doktora Kuźniuka i Sprawa i Sprawiedliwości. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj znowu jest często gości w Radiu Maryja, często w aktualnościach, tak my go znamy i podziwiamy. I teraz chciałabym dowiedzieć się taką rzecz. Jak wygląda sprawa rzeczywiście tak już na chłopski rozum, na nasz taki zwykły rozum ludzki, że rzeczywiście jest, powinniśmy być zadowoleni, bo mówił przed chwilą pan doktor Kuźniuk, że powinniśmy być teraz radzi, że nie weszliśmy do strefy euro. My to wiemy, ale bardzo mało ludzi wie i wierzy, ponieważ propaganda, która trwała kilka lat, o tym w 2011 roku mówił przecież pan premier Tusk, że wejdziemy i że teraz też się staramy wejść, obniżamy nasz deficyt, to znaczy obniżamy nasze zadłużenie deficytu i tak dalej do 3% oczywiście. I na ten temat bym chciała, żeby to było tak proste dla ludzi, że po prostu byśmy byli zgubieni tak jak Grecja, jak małe kraje, jak właśnie Słowacja, o czym mówił pan doktor.
Bardzo dziękujemy pani za postawienie tego pytania.
Także pani jest także zorientowana w sprawach ekonomicznych, skoro wie o takich parametrach jak 3% PKB. Rzeczywiście swego czasu pan premier Tusk, to zdaje się było w 2008 roku, wtedy kiedy leciał do Krynicy i chciał przekazać jakiś taki przedsiębiorcom, którzy się tam każdej jesieni gromadzą, chciał przekazać takiego jakiegoś wielkiego newsa, powiedział, że w 2011 roku Polska będzie już w strefie euro. Wtedy nawet minister Rostowski był przebiegiem wypadków zaskoczony. Później zmieniono, że to będzie w roku 2012.
Ale to chyba była też taka kaczka wrzutka.
Ależ to nie ulega wątpliwości, że był to zabieg PR-owski, bo to wtedy właśnie takim dobrze było bardzo postrzegane w Europie i na świecie. Polska, premier, prawda, na początku kadencji swoich rządów zdeklarował, że wejdzie do strefy euro, choć skądinąd było wiadomo, że nie jesteśmy w stanie spełnić warunku, żeby do tej strefy wejść. Szczęśliwie się to nie udało i dysponując własnym pieniądzem, jeżeli bank centralny będzie prowadził odpowiednią politykę stóp, jeżeli będzie chronił polski pieniądz przed nadmierną dewaluacją, to z tego tytułu każde państwo narodowe dysponujące własną walutę w takich warunkach kryzysowych nie ulega wątpliwości, że jest w znacznie lepszej sytuacji niż te, które posługują się walutą wspólną. Wystarczy popatrzeć na to, co robi bank centralny. On jest europejski bank centralny. On jest zorientowany głównie na gospodarki krajów wiodących, takich jak Niemcy czy Francja. Natomiast nie na takie gospodarki jak Grecja, która się chyli ku upadkowi, czy nawet Słowacja. To są tak zwane kraje peryferyjne strefy euro i one z tego względu, że polityka banku centralnego jest nastawiona na wiodące gospodarki, mają od razu kłopoty. No powiedzmy sobie szczerze, kiedy powstał wspólny projekt waluty, on po części był projektem ekonomicznym, ale w dużej mierze był projektem politycznym. I Niemcy doskonale wiedzieli, że mając bardzo wydajną gospodarkę, sprawną gospodarkę, jeżeli wprowadzą wspólny pieniądz, a stopy procentowe będą nakierowane na to, co się dzieje w ich gospodarce, że oni natychmiast uzyskają przewagi konkurencyjne. I tego się nie podaje oficjalnie, ale wiemy przecież doskonale, że od momentu wprowadzenia euro eksport niemiecki gwałtownie wzrósł. Dość powiedzieć, że już w roku 2004, czyli 3-4 lata po wprowadzeniu wspólnej waluty, ten eksport tylko do krajów unijnych wzrósł, był wyższy niż do tej pory o około 100 miliardów euro rocznie. A więc dla Greków, żebyśmy posłużyli się tym przykładem Niemców i Greków, wprowadzenie euro oznaczało lekkie podniesienie wynagrodzeń, bo sobie przeliczyli swoją walutę po pomocnym kursie, więc w euro ich zarobki nagle wzrosły. Obniżyły się stopy procentowe, więc okazało się, że mogą pożyczać, o ile w drachmach stopy procentowe wynosiły powiedzmy 10-12%, to w euro wynosiły 2-3%. Więc wydawało się Grekom, że więcej zarabiają, mają niskie stopy procentowe, więc wypada pożyczać. Pożyczało państwo greckie, pożyczali greccy przedsiębiorcy, pożyczały wreszcie gospodarstwa domowe. Po 10 latach przyszedł za to rachunek. I co więcej, proszę ojca, jest tak, że z tego łatwo wyjść nie można, bo te przewagi konkurencyjne pomiędzy gospodarką niemiecką a gospodarkami krajów tych peryferyjnych, one są stałe. Więc jeżeli teraz mówimy, że pomagamy Grekom, to tak naprawdę pomagamy niemieckim, francuskim bankom. I dopóki nie wyrówna się konkurencyjność, czyli jak bardzo często mówią ekonomiści, nie poprawi się optymalizacja tego obszaru walutowego, to ta nierównowaga będzie. Więc to jest, rzucamy te pieniądze pomocowe do Grecji, Portugalii, a teraz już do Włoch i Hiszpanii, trochę w taką czarną dziurę. To nie jest...
Dna.
Bez dna, dokładnie bez dna. Nie ma z tego dobrego wyjścia. Ratujemy rzeczywiście tych, którzy Grekom, Portugalczykom, Włochom, Hiszpanom pożyczali, a nie ratujemy ich gospodarek. Tamte gospodarki się zwijają, a się nie rozwijają. To jest droga donikąd. Być może już na falach radiowych będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, bo tu należałoby przestudiować przypadek Argentyny. Ona także miała na sztywno powiązaną swoją walutę z dolarem, wpadła w gigantyczne kłopoty i tylko zrywając to powiązanie z dolarem i dewaluując swoją walutę, po paru latach z tego gigantycznego kryzysu wyszła. Dopóki w Grecji będzie euro, dopóty tam będzie kryzys i dopóty Grecy nie mają szans w zasadzie na odbicie się od tego dna.
Może dlatego tak obecnie nielubiane są Węgry, że mają swoją walutę i mają porządnego męża stanu, który broni niezależności.
To prawda, na temat Węgrów jest bardzo dużo zwyczajnie kłamstw w tej przestrzeni publicznej, zarówno europejskiej, ale... jak i niestety naszej.
O Forincie jeszcze sobie też powiemy w drugiej części, jak i
warto się Węgrom przyjrzeć, bo to jest w paru przypadkach dla nas także jakby taka perspektywa, z której powinniśmy korzystać, wbrew temu, co się w Polsce o Węgrach mówi.
Kolejne połączenie, kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Słuchamy, halo.
Halo, niech będzie pochylony Chrystus, nie Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesław z Zamościa. Obserwując to dzisiejsze zamieszanie właśnie z lekami, z aptekarzami, no należałoby zapytać, gdzie była pani minister Kopacz, jak jeszcze kierowała ministerstwem. Kiedy w tym momencie jest realizowana sytuacja, gdzie niedokończone zostały reformy, nieprzygotowane zostały wszystkie sprawy związane z refundacją leków, biednych ludzi się szarga, ci ludzie po prostu chodzą, jak to się mówi, od apteki do lekarza i tak dalej, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. To jest wszystko bardzo niepokojące, że rząd, gdyby to ogłosił przed wyborami, to na pewno ta koalicja by nie doszła do skutku. Dlatego przeciętny obywatel woleje nad tym, że tak w państwie prawa, jak to się mówi, że u nas jest państwo prawa, to się wszystko dzieje. Jest to dla przeciętnego śmiertelnika już widoczne, że ten rząd nie radzi sobie, sięga do kieszeni tych najbiedniejszych podatników, tak jak tutaj pan doktor Kuźmiuk mówił, zamiast wziąć pieniądze z banków ewentualnie, które mają się czym podzielić, no to Rostowski realizuje kreatywną księgowość, nie wypłacił rolników w grudniu należnych dopłat, tylko będzie wypłacał w styczniu, po to, żeby tylko pokazać, że próg budżetowy nie został przekroczony. Jest to wszystko tak naocznie widoczne i pani Kopacz z tego, jak widzimy, z nieprzygotowanego resortu, z rozgardiaszu, poszła oczywiście na drugie stanowisko w państwie, czyli na po prostu na marszałka Sejmu. Jest to niedopuszczalne i nieetyczne nawet, powiem, że ja nie chcę więcej tego rozwijać, bo to jest naprawdę bardzo przykra sprawa. Szczęść Boże.
Panie Bolesławie, bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
To rzeczywiście diagnoza, z którą się trzeba w całości zgodzić. Szczególnie bulwersujące jest to, co telewizja na końcu, na co zwrócił uwagę. Rzeczywiście osoba, która uchodziła za reformatorkę tego rzeczywiście zaniedbanego obszaru, jakim jest ochrona zdrowia, przygotowała cały pakiet ustaw, a właśnie w tej chwili przeżywamy konsekwencje jednej z nich. Za chwilę będzie o wiele poważniejsza ta zobowiązująca samorządy, które są organami prowadzącymi dla szpitali, żeby zamieniały je w spółki, bo nie ulega wątpliwości, że większość szpitali skończy rok budżetowy, a dla nich rok będzie kończył się ten obrachunkowy, powstaną bilanse gdzieś w kwietniu, w maju i wtedy się dowiemy, jakie mają one deficyty. Jeżeli są samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej i mają deficyt, to samorząd, który je prowadzi, będzie musiał ten deficyt pokryć. Jeżeli nie będzie miał pieniędzy, a najczęściej nie będzie miał pieniędzy, to będzie musiał zamienić je w spółkę. To będzie musiał je zamienić w spółkę. A to, proszę ojca, przenosi nas z gospodarki budżetowej, jaka jest w ochronie zdrowia, do kategorii zysku, bo spółka w Polsce jest związana z normalną działalnością gospodarczą i przenosi ochronę zdrowia do kategorii zysku. Więc pacjent będzie przyjmowany do takiej spółki nie pod kątem udzielenia mu pomocy, tylko pod kątem, jakie jednostki chorobowe posiada i czy na tych jednostkach da się zarobić, czy też nie. To jest zupełnie inny świat. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie to będą gigantyczne konsekwencje. I autorką tego pomysłu jest pani Ewa Kopacz, która jest drugą osobą w państwie. W nagrodę za to, co zrobiła w ochronie zdrowia.
I dlatego pyta się dzisiaj państwa, czy głosujecie państwo nad ustawą taką i taką, numerem tym i tym.
To prawda.
Kolejne połączenie. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, słuchamy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Sławek z Niemiec, witam ojca prowadzącego, witam pana doktora Kuźmiuka.
Witamy.
Bardzo interesujący temat, bardzo interesujące fakty, które pan doktor przedstawia. Może tylko na początku powiem, że żałuję cały czas, że tak mało kolegów z pana byłej partii przeszło na naszą stronę, ale wracając do tematu...
Wszystko przed nami, proszę.
Ważny czas, ale
mamy wszyscy nadzieję. Ale wracając do problemu euro, budżetu, pieniędzy, Europy jako takiej, to Bogu powinniśmy dziękować, wszyscy nasi rodacy, że Polska jeszcze euro nie ma, bo słyszeliśmy przez te wszystkie lata, że przecież euro to nie znaczy, jak to mówi się u nas w Niemczech, teuro, tylko że to jest podniesienie cen produktów spożywczych, czy tych najprostszych na co dzień, które potrzebujemy nie więcej jak 3%, tak jak niektórzy posłowie z SLD kiedyś próbowali nam to wmawiać. No, wygląda to troszkę zupełnie inaczej, bo ceny często wzrosły o 100 i więcej procent na co dzień, a co do samej Grecji, tak jak pan doktor już powiedział, i dobrze było, żeby Polacy zdawali sobie z tego naprawdę sprawę, że te wszystkie pieniądze, które płaci Europa, czy podatnicy, czy obywatele Europy, a teraz obywatele Polski, chociaż nie są w strefie euro, to wszystko idzie, tak jak pan powiedział, na ratowanie gospodarek i banków niemieckich, francuskich. Ja sobie przypominam, 2 lata temu, jak jeszcze nie było mowy o tym, że Grecja jest krótko przed tą zapaścią finansową, wracając z Warszawy, był taki obszerny artykuł w Die Welt am Sonntag, mówiący o problemach handlu pomiędzy Niemcami a Grecją, a konkretnie dotyczyło to kontraktów zbrojeniowych. Wtedy mówiło się o tym, że Grecja jest winna setki miliardów euro przemysłowi niemieckiemu. Pomimo tego, że wtedy była winna i już była wtedy niewypłacalna, banki niemieckie pożyczyły, żeby ratować stocznie niemieckie, 150 miliardów euro na zakup nowego uzbrojenia, bo Grecja postanowiła się zbroić ze względu na sąsiedztwo z Turcją. I to się po prostu nakręcała ta cała maszynka, nie mogli spłacać tego, to Niemcy kupili od nich stocznie w Pireusie, które już w tej chwili nie istnieją, a pokłosiem tego geszeftu olbrzymiego są te słynne okręty podwodne, które Grecja nie chciała odebrać, a które jeden z nich chciał pan Klich nawet kupić od niemieckiej stoczni i w ten sposób wesprzeć gospodarkę niemiecką. Także mam nadzieję, że jednak Polska, że tak powiem, zwycięży tą realpolitik, a nie pobożne życzenia pana Tuska. I biorąc przykład z Węgrów, będziemy mogli zapanować nad tym, co się w tej chwili w Polsce dzieje i jakoś z tego kłopotu wybrniemy, a za Węgrów powinniśmy tylko trzymać kciuki, bo społeczeństwo niemieckie, tutaj blogerzy niemieccy wcale nie mają takiego zdania jak większość polityków zachodnioeuropejskich, którzy w tej chwili biorą udział w nagonce na pana Orbana i Węgrów, tylko ulica, że tak powiem, niemiecka widzi i potrafi sama to wszystko ocenić i trzyma za Orbana kciuki i za Węgry też, pomimo wszystko, bo wie, że tylko powrót do źródeł Europy może tą Europę uratować. Także szczęść Boże.
Panie Sławku, szczęść Boże. A skąd pan do nas dzwoni?
Z Düsseldorfu. Pod Düsseldorf.
A pan pamięta jeszcze Niemcy, kiedy posiadały markę swoją?
Tak. Ja tu jeszcze 20 lat mieszkam poza Polską i widzę po prostu, ile co wtedy kosztowało. No podam naszym kochanym słuchaczom taki przykład. Sałata kiedyś na rynku kosztowała 1 markę, a teraz kosztuje czasami 2 euro, 2,50, jak jest lepszej jakości. Teraz chleb średniej takiej jakości kosztuje czasami 2,5 euro. To jest 5 marek. Kiedy zażądać za chleb? Za chleb 5 marek, to wywołałoby prawie że rewolucję.
No właśnie, to wystarczy sobie porównać.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
Porównać tę cenę. My w Polsce powiedzmy ten półkilogramowy 60-dekowy chleb zwykły kosztuje 2,50, a w Niemczech 2,5 euro. To jest mniej więcej różnica w cenach podstawowych artykułów spożywczych. I nie ulega wątpliwości, oczywiście nie twierdzę, że po wprowadzeniu euro natychmiast chleb kosztowałby 2,5 euro. Być może byśmy zaczęli od euro, ale prawie natychmiast te ceny by się wyrównały, bo ceny mają to do siebie, szczególnie na te podstawowe produkty, że one błyskawicznie by się wyrównały. Ceny produktów spożywczych by się wyrównały, natomiast płace polskie i niemieckie, ich wyrównywanie trwałoby jeszcze 20 albo 30 lat. Więc nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie euro ugodziłoby w interesy podstawowych grup społecznych, ponieważ podstawowe towary gwałtownie by zdrożały i żadne wskaźniki inflacji by tego nie odzwierciedlały. Ale skoro słuchacz parę ciepłych słów powiedział o Węgrzech, to wypada rzeczywiście ten głos wzmocnić. Otóż, szanowni państwo, szanowni telewidzowie i słuchacze, jest tak, bo o czym z mediów tych mainstreamowych państwo się nie dowiecie. Konstytucja, która weszła w dniu 1 stycznia tego roku w życie na Węgrzech, przynosi dwa bardzo ważne moim zdaniem rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to jest bezpośrednie odwołanie do Boga. Nawet w polskiej konstytucji to odwołanie jest takie złagodzone. Tam jest bezpośrednie odwołanie.
I Węgrzy nie boją się Pana Boga.
I Węgrzy, którzy do tej pory nie byli wiodącym krajem katolickim, po tym ruchu zdecydowali się właśnie takie odwołanie w konstytucji zawrzeć. W Europie tej laickiej, lewicowej, właśnie z tego powodu tak mocno zawrzało, że jest jakiś kraj należący do Unii Europejskiej, który uznaje, że ta droga jest dla niego szansą. I drugie rozwiązanie, o którym bardzo mało wiemy, a które u nas przyjęte byłoby szokujące, to jest nazwanie organizacji lewicowej tego kraju, która do tej pory rządziła, organizacją przestępczą. Organizacją przestępczą. Proszę sobie wyobrazić, gdyby u nas takie rozwiązanie zostało wprowadzone w roku 1990, o ile zdrowsze byłoby nasze państwo. Węgrzy po tylu latach dopiero do tego doprowadzili, bo Fidesz uzyskał 2/3 w parlamencie i mógł taką zmianę w konstytucji wprowadzić. Dzięki takiemu zapisowi po prostu wszyscy ci, którzy popełnili przestępstwa, będą mogli być ścigani przez wymiar węgierski sprawiedliwości. I dlatego jest taki krzyk w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że w Parlamencie Europejskim, oczywiście są parlamentarzyści pochodzący z Węgier, także z tej partii lewicowej, i to oni najwięcej robią szumu o tym, jak łamane są prawa człowieka na Węgrzech. A na czele tego ruchu stoi parlamentarzystka, która uzyskała w wyborach akceptację części Węgrów, która była szefową węgierskiej cenzury do roku 1990. I ta osoba upomina się teraz o przestrzeganie reguł demokratycznych na Węgrzech i twierdzi, że obecnie rządzący łamią prawa człowieka. Więc Węgrów za te dwa posunięcia trzeba szanować i trzeba spróbować w przyszłości ich naśladować.
Proletariusze zawsze żywi tutaj. No i mieliśmy
w Europie bardzo mocno, jak widać, osadzeni i bardzo mocno bronią tych wartości, które tak naprawdę wartościami nie są.
Mieliśmy do czynienia już z demokracją socjalistyczną. Co prawda teoretycznie socjalizm upadł, demokracja jest, ale nic się praktycznie nie zmieniło, oprócz tego, że nie socjalistyczna.
Na Węgrzech te zmiany widać już gołym okiem.
Bierzmy przykład. Bardzo dziękuję. I kolejne połączenie. Słuchamy Telewizja Trwam. Halo.
Czy można?
Prosimy bardzo.
Leszek z Wrocławia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca i pana doktora. Co z naszymi portfelami? Chciałbym się odnieść do kilku aspektów tematów, które poruszaliśmy w radiu. Jeżeli chodzi o ceny lekarstw, chciałbym przypomnieć to, co powinno być dla nas bardzo mocną przestrogą, to mianowicie, jak ileś lat temu polskie zakłady produkujące leki, polskie fabryki farmaceutyczne, które były zyskowne, przynosiły dochód, zostały wyprzedane w obce ręce. Potem bardzo szybko ceny lekarstw zaczęły rosnąć. Oczywiście pensje Polaków nie, no i mamy to, co jest. A pamiętajmy, że firmy farmaceutyczne, koncerny farmaceutyczne są najmniej zainteresowane stanem zdrowia, zwłaszcza Polaków. Im więcej chorych, tym firmy farmaceutyczne mają zyski coraz to większe i są w tym bezwzględne. To powinno być nauczką i przestrogą dla nas wszystkich przed zamiarami pana premiera Tuska i pani marszałek Kopacz, wówczas jako minister, w sprawie, którą dotknął pan doktor, a mianowicie prywatyzacji służby zdrowia. To samo będzie, co się dzieje z przemysłem, co się dzieje z dystrybucją i cenami leków, a skutki będą jeszcze tragiczniejsze. Bo proszę zauważyć, i może pan doktor by to skomentował, w przypadku, kiedy służba zdrowia byłaby sprywatyzowana w postaci tak zwanych spółek prawa handlowego, to oczywiście pan premier Tusk i pani marszałek Kopacz z powagą do nas powiedzą, no rzeczywiście w służbie zdrowia jest mało pieniędzy. Rzeczywiście trzeba będzie zwiększyć składki obywateli na rzecz służby zdrowia, ale będzie to już służba zdrowia sprywatyzowana i w dużej części nie w polskich rękach. I niech to, co się dzieje z lekarstwami, będzie i sprzedażą polskich fabryk, niech będzie nauczką i przestrogą dla nas wszystkich.
Oby,
to
panie
po pierwsze. Druga rzecz.
To jeszcze tak bardzo, halo?
Tak?
Tak bardzo krótko, proszę, dobrze?
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Oczywiście niech pan Dworak wszystkich swoich urzędników, którzy biorą pieniądze z naszych kieszeni i tym, których płacą, niech posadzi od rana do wieczora na krześle i niech oni te nasze głosy i protesty liczą i żadnej łaski tutaj robić nie będą. Natomiast Krajowa Rada złamała kodeks postępowania administracyjnego w wielu punktach i naruszyła wiele przepisów Konstytucji, co pięknie wypunktowała pani profesor Pawłowicz. Ja mam nadzieję, że katolicy prawnicy nie dopuszczą do tego, żeby to pozostało bezkarne. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję również, panie Leszku. Z panem Bogiem, szczęść Boże, dziękujemy.
Nie mamy tu tyle czasu, żeby ten wątek związany z prywatyzacją ochrony zdrowia rozwinąć.
Zrobimy to być może często jest poruszany tutaj
po 21:40, jeżeli starczy nam wtedy czasu, ale rzeczywiście słuchacz ma rację, że to, co się stało z gospodarką lekową, ten nieprawdopodobny wzrost cen leków na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni jest rzeczywiście konsekwencją procesów prywatyzacyjnych i wejścia kapitału zagranicznego. Tak. W Polsce były produkowane w oparciu o polską myśl leki. Bardzo często korzystaliśmy także w sposób trochę nie do końca formalny z produktów, które były produkowane na Zachodzie, ale rzeczywiście leki w Polsce proporcjonalnie do naszych wynagrodzeń nie były takie drogie. W sytuacji, kiedy tu przyszły zachodnie firmy, ceny się wyrównały. Ceny leków tam i tutaj są w koncernach bardzo podobne. A ja już zwróciłem na to uwagę. Jeżeli teraz jeszcze mamy wyższy poziom refundacji i to parokrotnie w Polsce, to znaczy udział w refundacji samych pacjentów, no to dla pacjentów one są szalenie drogie. Z jednej strony płaci państwo, z drugiej strony płaci bardzo dużo pacjent. I rzeczywiście koncerny są w oczywisty sposób zainteresowane, żeby tych produktów sprzedawać możliwie jak najwięcej. To oczywiste. Więc wejście na taką ścieżkę w odniesieniu do szpitali także grozi znacznym wzrostem kosztów świadczenia usług medycznych i tych pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia będzie coraz bardziej brakowało.
Panie pośle, jeszcze jest sprawa Franka. On w zeszłym roku również zajmował też i obywateli Rzeczypospolitej. Była o nim mowa, gro osób pobrało kredyty we frankach. Rok 2012, jak ta sprawa wygląda? Przewalutowywać czy nie?
No, ja bym bał się udzielać tego rodzaju rad. Szczęśliwie jest tak, że Bank Szwajcarii, Centralny Bank Szwajcarii wprowadził swoiste, mocne powiązanie z euro i kurs franka nie może przekroczyć, kurs euro nie może przekroczyć 1,2 franka. Więc teraz ta cena jest powiązana z euro i czuwa nad tym bank szwajcarski, żeby jego waluta zbyt mocno się nie umacniała, bo to oznacza kłopoty gospodarki szwajcarskiej. Ale tutaj trudno jest wyrokować. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja w strefie euro. Jeżeli ta sytuacja tam by się pogarszała, to należałoby rzeczywiście decydować się na przewalutowanie kredytów we frankach. No, przypomnijmy, korzystając z okazji, proszę ojca, tę generalną zasadę, że pożycza się pieniądze dokładnie w tej walucie, w jakiej otrzymuje się wynagrodzenie. Jeżeli robi się inaczej, bierze się na siebie ogromne ryzyko. I oczywiście wtedy, kiedy ten frank kosztował 2, czy niewiele ponad 2 złote, a jednocześnie oprocentowanie kredytów wynosiło 2-3%, a kredytów w polskiej walucie wynosiło 8, a często i 10, banki pokazywały prognozę finansową, jak to wtedy, kiedy weźmie się kredyt we frankach, ile się będzie zarabiać w stosunku do tego, gdyby się wzięło kredyt w złotych. Tylko nie pokazywały jednego, że ten kurs może się zmieniać i że zamiast 2,5 złotego za jednego franka można płacić 3,5, a być może nawet 4 złote. Jak to wtedy sytuacja będzie wyglądała? Takich prognoz klientom banków niestety nie pokazywano i to są tego konsekwencje. Więc tu nie chciałbym wziąć odpowiedzialności za jakąś generalną radę, bo to trzeba się każdej sytuacji przyjrzeć. Teraz nie namawiałbym do nerwowych ruchów. Raczej do spokoju, chyba że w strefie euro będą się działy jakieś nadzwyczajne rzeczy. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś ma dodatkowe dochody, to raczej szybciej spłacać ten kredyt frankowy niż go przewalutowywać i robić z nim jakieś
jeżeli
kombinacje.
Jeżeli ktoś ma,
oczywiście.
Panie pośle, jeszcze jedno ostatnie połączenie już odbierzmy. Halo, słuchamy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze słuchamy.
Gdy mówimy o napełnianiu budżetu naszej wspólnej kasy...
A kto do nas mówi?
Maria z południa.
Słuchamy, pani Mario.
Zachodzi pytanie. Dlaczego my, osoby indywidualne, płacimy ze swoich dochodów 2 podatki do budżetu państwa? Podatek dochodowy i podatek VAT. VAT płacimy też ze swoich dochodów, płacąc go przy zakupie różnych środków do życia. Natomiast dlaczego wielkie firmy, są to głównie firmy zagraniczne, płacą do budżetu tylko jeden podatek, podatek dochodowy ze swoich dochodów, o ile w ogóle płacą podatek dochodowy? Wielkie firmy nie płacą natomiast ze swoich dochodów podatku VAT do budżetu państwa. Ogólnie rzecz biorąc, VAT-owcy nie płacą podatku VAT. VAT-owcy pełnią odnośnie podatku VAT jedynie funkcję poborcy podatkowego. Mają doliczyć VAT, pobrać go od konsumenta i zanieść do Urzędu Skarbowego. A więc VAT-owców podatek VAT nie boli, ani ich nie ziębi, ani ich nie grzeje. Podatek VAT stanowi jedynie haracz narzucany na obywateli. Zachodzi pytanie, czy takie rozwiązania stanowią równość konstytucyjną? Dziękuję.
Dziękuję. Również pani Mario pozdrawiamy. Szczęść Boże, pan poseł Zbigniew Koźmiuch.
Rzeczywiście pani przeprowadziła tutaj analizę ekonomiczną, bardzo, bardzo głęboką i z paroma tezami wypadałoby się zgodzić. To znaczy, żebyśmy sobie dokładnie powiedzieli, podatek VAT jest tak zwanym podatkiem od wartości dodanej. Więc rzeczywiście jego ciężar, ostateczny ciężar ponosi konsument, a więc osoba kupująca dobra i usługi. Konsument albo inwestor. Natomiast ci wszyscy po drodze są pośrednikami i oni płacą VAT od tak zwanej wartości dodanej, dodanej do wartości produkcji na tym etapie wytworzenia lub usługi. Więc jakąś cząstkę tego podatku płacą. No ale świat tak jest zorganizowany, że z jednej strony mamy podatki dochodowe, z drugiej strony mamy tak zwane podatki pośrednie. Podatki dochodowe bezpośrednio sięgają do kieszeni podatnika, podatki pośrednie tylko pośrednio do dochodów podatnika. I nic na to nie zrobimy. Natomiast pani dotknęła bardzo poważnego problemu, także dotyczącego polskiej gospodarki, że rzeczywiście wiele firm mających ogromne przychody i w konsekwencji, jak się spodziewamy, dochody płacą symboliczne, ponoszą symboliczne obciążenia podatkiem dochodowym. Tak jest przy wielkopowierzchniowym handlu w Polsce. Prawda? Z jednej strony obraca ten handel, ma przychody w postaci setek miliardów złotych. I jednocześnie jak popatrzymy na dochody tych firm, to okazują się być symboliczne. Te firmy nauczyły się budować swoją pozycję kosztów, nie wykazują dochodów. Dlatego właśnie znowu odwołamy się do tego niepopularnego w Polsce przykładu Węgier. Pan premier Orban zdecydował się, że przez 3 lata oprócz podatku dochodowego te firmy, te wielkopowierzchniowe sklepy będą płaciły 1% podatek obrotowy.
A są to firmy zagraniczne, obce również i Węgrom, i stąd może dlatego
jest premier
Orban. I co więcej,
uciekają od swoich dochodów, żeby nie płacić podatku. A. Wtedy, jeżeli opodatkujemy ich obrót, nie są w stanie już od tego.
I może dlatego premier, pan Orban jest tak nielubiany w krajach
Europy
Zachodniej.
To prawda. Wszystkie te firmy, właściciele tych wielkich sieci wystosowały najpierw protest do Komisji Europejskiej, ale ponieważ jest to podatek okresowy, Komisja Europejska nie mogła tego zakwestionować. Może to zakwestionować Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, ale tam procesy trwają parę lat. Zanim dojdzie do takiego procesu jego rozstrzygnięcia, pobór tego podatku na Węgrzech się już skończy.
Panie pośle, rozmawiamy dzisiaj o budżecie państwa i o portfelu obywatela w roku 2012. Jakie prognozy przed Polakami? Wiemy, że rząd na pewno się wyżywi.
Tak, to prawda i ten rok będzie zapewne bardzo trudny. My pewnie porozmawiamy na falach radia o waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Wiemy, że w zasadzie poza wojskiem i policją, a także symbolicznie nauczycielami, żadnych podwyżek w sferze budżetowej nie będzie. Nie spodziewam się także podwyżek w tak zwanej sferze produkcyjnej, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w kryzysie, żebyśmy mieli do czynienia z podwyżką wynagrodzeń. Rząd przeforsował ustawę o wzroście składki rentowej, wprawdzie po stronie pracodawcy, ale to oznacza, że pracodawcy przerzucą ten ciężar podwyżki składki, tak, swojego kosztu zatrudnienia na pracowników, więc w sensie dochodów pracowniczych, tych, którzy żyją z pracy rąk albo swojego umysłu, to rok nie zapowiada się niestety dobrze. Przy ciągłym wzroście cen, w tym szczególności na te podstawowe artykuły żywnościowe, a także podstawowe usługi, to będzie oznaczało spadek realnych dochodów wielu Polaków i pogorszenie ich sytuacji materialnej. Co do tego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości.
Czyli prognozy niezbyt optymistyczne.
Niezbyt optymistyczne i co więcej, proszę ojca, obawiam się, że rok 2012 to nie jest jeszcze jakby koniec tego kryzysu. Wiemy, że mamy spore środki europejskie, że one są wydatkowane w związku z tymi mistrzostwami Europy.
Też.
Bardzo dużo inwestycji współfinansowanych z tych środków skończy się w roku 2012. Na przykład w drogownictwie, co byśmy nie powiedzieli o tych budowie dróg, to jednak tutaj sporo się dzieje. Jest bardzo dużo firm zatrudnionych i bardzo dużo, ale czasowych miejsc pracy. Jeżeli skończą się tam inwestycje, firmy te już oficjalnie mówią, że zaraz po Mistrzostwach Europy zwolnią przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy pracowników. To oczywiście będzie rzutowało negatywnie na rynek pracy i także na poziom dochodów gospodarstw domowych.
A czy bez Unii Europejskiej bylibyśmy bogatsi?
Proszę ojca, ten rachunek staje się coraz bardziej niejednoznaczny, można powiedzieć. Cały czas jesteśmy przekonywani, jak to bardzo korzystamy. Być może będzie troszeczkę więcej czasu w audycji radiowej, żeby to, ten wątek rozszerzyć. Jeżeli byśmy policzyli składkę, jeżeli byśmy policzyli obciążenia wynikające choćby z pakietu klimatyczno-energetycznego, jeżeli byśmy policzyli konsekwencje zatrudnieniowe, bo wiemy, że do rozdziału środków europejskich w Polsce jest zatrudnionych przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wynagrodzenia dla tych ludzi stanowią biurka, sprzęt komputerowy i tak dalej. To są ogromne pieniądze. Jeżeli to wszystko zliczymy, to być może, a jeszcze nie wiemy, co nas czeka w budżecie 2014-2020, to ta sytuacja staje się coraz mniej jednoznaczna.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę część. Już po 21.40 ponownie zapraszamy na rozmowy niedokończone już w Radiu Maryja. A ja dziękuję Państwu za uwagę i naszemu gościowi za obecność. Przypomnijmy o Polsce 2012 i o budżecie państwa i portfelu obywatela. Mówił nam dzisiaj pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, członek Komisji Finansów Publicznych i Samorządu Terytorialnego. Dziękuję raz jeszcze za przybycie do studiów.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy w telewizji. Trwam, mam nadzieję, na kontynuację tych rozmów w Radiu Maryja. Bardzo dziękuję za interesujące pytania, interesujące wypowiedzi. Widać, że Polacy naprawdę orientują się w tych trudnych tematach ekonomicznych i bardzo im zależy na losie Polski i Polaków.
Dziękuję, więc nie pozostaje nam nic innego, tylko na 21.40 do Radia Maryja zaprosić, co serdecznie czynimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.